Pogotowie radiowe. I tak jak zazwyczaj w środku tygodnia pogotowie radiowe o edukacji medialnej, ale także o wszystkich nowych technologiach, które nas otaczają. Czy również, ktoś mógłby zapytać, ta nowa sztuczna inteligencja niejako ukradnie nam święta Bożego Narodzenia? Czy to będzie tak, że więcej tej sztuczności będzie wokół nas, czy może jednak uda się jeszcze celebrować te prawdziwe, niesztuczne, oczywiście tradycje? Będziemy się między innymi na tym wszystkim zastanawiać, także nad tym, jak to jest z tą nowoczesną sztuczną inteligencją, czy jest dla nas szansą, czy zagrożeniem. Jarosław Gołowit ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu piękny dzień dobry i będziemy się zastanawiać wraz z profesorem Włodzisławem Duchem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który specjalizuje się właśnie między innymi w sztucznej inteligencji, czy te sztuczne mózgi będą lepsze, efektywniejsze niż nasze ludzkie naturalne.
Wiemy, że sztuczna inteligencja się bardzo rozpędziła. W 1997 roku Deep Blue wygrał w szachy i to było good old fashioned AI, czyli taka symboliczna inteligencja, prawda? Sądziliśmy, że do wygrania w Go to jeszcze nam kilkadziesiąt lat zajmie i w 2016 roku AlphaGo dzięki temu podejściu opartym na hipotezach i skojarzeniach, a nie na symbolach i regułach, udało się wygrać w Go. A w 2017 roku był absolutny przełom, o którym zaraz dokładnie Państwu powiem, czyli AlphaGo Zero. Strategia i sterowanie, gra wszelkiego rodzaju, percepcja, rozpoznawanie obrazów, kreatywność, wyobraźnia, zdolności językowe, eksperymenty naukowe, robotyka i wreszcie wszczepianie różnych rzeczy do mózgu, czyli cyborgizacja. To wszystko nastąpiło w ostatnich właściwie dwóch dekadach. No i pytanie, kiedy w związku z tym możemy mówić o sztucznej inteligencji, bo słyszycie Państwo w koło, sztuczna inteligencja to tamto. Nie wiem, co to znaczy. Sztuczna inteligencja to jest tysiąc różnych systemów, prawda? Jedne systemy się w czymś wyspecjalizowały, analizie obrazu na przykład, często to jest zwykła analiza sygnałów, a nie żadna sztuczna inteligencja. Więc co te wszystkie przykłady mają ze sobą wspólnego? Otóż one próbują rozwiązać problemy, dla których nie możemy sformułować efektywnych algorytmów. Sztuczna inteligencja zaczyna się tam, gdzie możemy napisać krok po kroku, zrób te kroki, przyjmij jakieś dane i wyprodukuj rezultat, który wiemy, że jest słuszny. Te systemy już tak nie działają. Te systemy rzeczywiście próbują rozwiązać zagadnienia, dla których nie mamy efektywnych algorytmów, w sposób, nad którym nie panujemy, bo nie panujemy nad tym, co się w tych sieciach tam skojarzy czy wzbudzi, prawda? Więc wiele definicji, które Państwo możecie znaleźć, łącznie z tą przyjętą przez Unię Europejską, to są takie definicje, które można na przykład zastosować do termostatu albo klimatyzatora, prawda? Że jest to system, który ma zdolność do adaptacji i który jak ma dane wejściowe, no to zareaguje na te dane. To nie jest dobra definicja, prawda? To nie pasuje do bardzo wielu rzeczy, które się już zdarzyły w sztucznej inteligencji. No i AlphaGo Zero, przełomowa jednakże konstrukcja z 2017 roku, która spowodowała, że Chińczycy rzucili się na sztuczną inteligencję i w tej chwili naprawdę osiągnęli niesłychanie wysoki poziom. Otóż AlphaGo Zero zaczęła grać sama ze sobą, osiągając nadludzki poziom. Najpierw, to jest ta pierwsza kreska taka zielona, najpierw zwyciężyła z mistrzem koreańskim, a później z mistrzem chińskim i osiągnęła poziom absolutnie nadludzki. Poziom, którego nie dałoby się osiągnąć, gdyby sama się ze sobą nie spierała czy nie uczyła. Dlatego, że kiedy ludzie próbowali wrzucić tam pewne informacje o tym, jak się gra w Go, jakie są strategie, to się szybciej uczyła na początku, ale nie doszła do takiego wysokiego poziomu, jak wtedy, kiedy odkrywała sama tę strategię. Ludzka wiedza zaczęła przeszkadzać. Wystarczy, że dostatecznie długo będziemy trenować taki system. Intuicja, której ten system nabrał, bo on nie potrafi wyjaśnić przyczyn swoich działań, prawda? Bo to są skojarzenia. Intuicja jest wynikiem doświadczenia, a jego doświadczenie jako systemu grającego w Go jest dużo, dużo bardziej bogate niż człowieka, bo potrafi po prostu przegrać mnóstwo partii, a my mamy skończony czas życia niestety, prawda? Nam się wiele rzeczy nie udaje. No i jak my próbujemy uczyć te systemy? Otóż najpierw trzeba zajrzeć do biblioteki, a w bibliotece, jak Państwo wiecie, gdzieś tam na końcu jest książka, którą warto by przeczytać, ale nigdy na nią nie trafię. Czyli moje skojarzenia tego, co ja już wiem, z tym, co chciałbym wiedzieć, są bardzo wątpliwe, bo ja po prostu nie jestem w stanie przetrawić 10 milionów książek czy więcej. Tymczasem wrzucamy sobie 10 tysięcy gigabajtów tekstu, prawda? Ogromną bazę z biblioteki i z artykułów różnego rodzaju. I już po 12 dniach pracy 6 tysięcy super, prawda, takich jednostek GPU i w wydaniu 2 milionów na prąd, który to musi zasilać, 2 milionów dolarów. W wykonaniu miliardów operacji udaje nam się ścisnąć tą wiedzę do parametrów, których jest tam 70 miliardów, powiedzmy, i mamy taki system jak Llama 2. Otwarty system, bo mamy wagi, które już ktoś policzył, mniejsze niż te duże modele komercyjne, większa kompresja pozwala na lepsze skojarzenia, ale nie zawsze lepsze, bo one czasami są błędne, prawda, bo zaczynamy już kojarzyć, jak bardzo dużą kompresję zrobimy, to nam się wszystko ze wszystkim pomiesza, prawda, to jest sytuacja upojenia narkotycznego, gdzie wszystko się ludziom ze wszystkim miesza, prawda.
Ale jeszcze do niedawna tak naprawdę te epoki rozwoju ludzkiej cywilizacji wskazywały, że możemy przewidywać zmiany na wiele lat z góry. Czy również tak jest i ze sztuczną inteligencją? Będziemy się nad tym zastanawiać. A gościem Radia Lublin jest profesor Włodzisław Duch.
Pogotowie radiowe.
Pogotowie radiowe w Radiu Lublin i cośrodowe spotkania z tym wszystkim, co nas otacza teraz na co dzień, czyli chociażby sztuczna inteligencja, ale także również kwestie samego podania edukacji medialnej właśnie w kontekście nowych i nowoczesnych technologii. Mózgi ludzkie są najbardziej złożonymi strukturami w znanym nam wszechświecie, a sztuczna inteligencja próbuje chyba stworzyć systemy, których działanie przypomina liczne funkcje naszego mózgu, czyli percepcje, zdolności językowe, inteligencję, kreatywność, również emocje i świadomość. Czy te wielkie modele multimodalne da się tak naprawdę rozwinąć w taki oto sposób, by powstała superinteligencja i jak to wszystko wpłynie na rozwój naszej cywilizacji? Profesor Włodzisław Duch z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który to specjalizuje się w sztucznej inteligencji właśnie, ale także informatyce stosowanej, neuroinformatyce i wszystkich nowoczesnych technologiach.
Kompresja zwiększa kreatywność, ale trzeba uważać, bo się mogą pojawiać pomyłki. No i to kosztuje trochę energii. Wyprodukowanie jednego obrazka, jak Państwo chcecie, żeby Wam jakiś czat zrobił, czy jakiś Midjourney, to jest 10 watogodzin. To jest pół godziny pracy naszego mózgu mniej więcej, czyli stosunkowo dużo. No a ponieważ miliony ludzi, a nawet miliardy zaczynają używać tych systemów, no to w tej chwili te duże firmy mówią, no potrzebujemy 5 gigawatów do zasilania naszych serwerów, albo nawet i więcej, prawda? Więc to się stało jednym z problemów. No i mamy teraz sytuację, w której te generatywne, wstępnie przetrenowane systemy przetwarzające informacje, czyli transformujące, transformery, są w stanie rzeczywiście wewnątrz siebie wzbudzić takie aktywacje, które związane są ze skojarzeniami z tym, o co je prosimy, prawda? Na przykład obrazowymi skojarzeniami, czy też jakimiś historiami. Informacja jest wielokrotnie przekształcana i jeszcze raz, musimy pamiętać, że to nie jest program komputerowy, to jest rezerwuar wiedzy. To jest coś, co ma wiedzę, a my tylko pobudzamy i ta wiedza jakoś tam się zaczyna kojarzyć. Nie wiemy, jak się skojarzy, bo nie mamy nad tym naprawdę kontroli. No i bardzo wiele narzędzi się pojawiło. Można porozmawiać sobie z filozofami, można porozmawiać sobie z Alanem Turingiem, ale też niestety wiele z tych narzędzi w ChatAI na przykład, to jest wróżka, to jest astrolog, to są jakieś głupoty zupełne, czy celebryci, prawda? Ludzie zaczynają się w to bawić. Większość tego, z czym ludzie mieli do czynienia dotychczas, to był ChatGPT, zdecydowana większość, ale character AI, czyli te postacie, młodzież szkolna, jak się okazało, bardzo często z tego korzysta. No fajnie. No i teraz mamy też generatywną sztuczną inteligencję. Zaczęło się od tego, że właśnie najpierw były obrazy, potem wideo. Sora w tym roku się pojawiła, czyli po raz pierwszy realistyczne wideo. No i to, że James Cameron dołączył się do rewolucji sztucznej inteligencji, to już pokazuje, że naprawdę sprawa jest poważna. To, że w Hollywood protestują, bo się boją nie tylko scenariusze, ale o to, że w tej chwili można głos zupełnie czyjś utrwalić, podłożyć. Można również wizerunek człowieka, który już nie żyje, a potrzebne nam jakieś sceny do filmu dodać. Wszystko można zrobić, prawda? Więc jeśli ktoś do Państwa dzwoni i udaje, no to trzeba się dobrze zastanowić, prawda, czy to nie jest jakaś fałszywka. Więc zobaczyć, usłyszeć, kiedyś mówiono, że zobaczyć znaczy uwierzyć, ale musimy wrócić do sprawdzonych źródeł informacji, do czegoś, do czego mamy zaufanie. I to nie jest prosta sprawa. No, muzyka, spodziewam się, że w ciągu paru miesięcy zobaczycie Państwo na listach przebojów coś, co śpiewa maszyna. Fantastycznie to robi. Ja pokazałem to na otwarciu Krakena, ale nie mamy tyle czasu. Natomiast kolejna istotna rzecz, jeśli możemy wytworzyć wszystko wewnątrz, w wyobraźni tej sieci, no to możemy też wewnątrz jej spowodować, że tam się rozwijają jakieś sceny wideo, ale też na przykład gra. I to, co pokazano bardzo niedawno, to jest to, że mały stosunkowo model taki był w stanie wyobrazić sobie grę Doom. Taka strzelanka, którą młodzież bardzo lubi. I jeśli Państwo klikniecie sobie tutaj, no to będzie można grać wewnątrz umysłu, czy wewnątrz sieci tego modelu. Czyli on nawet nie musi wyprodukować programu. I dlatego Jensen Huang, który jest szefem NVIDII, mówi, że w zasadzie programowanie nie będzie miało sensu, bo te systemy wewnątrz swojej wyobraźni, tak jak my możemy, nie wiem, pomnożyć dwie liczby w wyobraźni, ale jak już są dłuższe, to już musimy pisać na papierze. Wewnątrz swojej wyobraźni te systemy będą w stanie rzeczywiście wykonać bardzo złożone programy i w związku z tym nawet taką grę jak Doom realizować, można w to grać, w to, co siedzi w sieci neuronowej i się tam pobudza. Więc to jest zupełnie inna sytuacja. To, że właśnie kompresja powoduje, że część tych skojarzeń może być błędna, sieci tak mają. Nasze mózgowe sieci bardzo często, prawda, spróbujemy weryfikować. Ja ile razy coś piszę, naprawdę sprawdzam w koło, bo nie wierzę, że moje skojarzenia są zawsze słuszne. Na LLM-ach wymusza się polityczną poprawność, żeby nikogo nie urazić. Efekt jest, no, dużo błędów się pojawia. No ale jak Państwo wiecie, dużo błędów się pojawia, kiedy wychodzi bardzo ważna osoba, która no, wielu ludzi darzy zaufaniem i zaczyna opowiadać, że no, dobrze wypić wiele, bo on zabije wam wirusy COVID-a, prawda? Was przy okazji też, ale to już jest druga sprawa. No i nagle się okazuje, że właśnie wzrasta bardzo dramatycznie liczba zatruć, bo ludzie wierzą prezydentowi, prawda? Więc to, że ludzie halucynują, to rozumiemy. To, że sieci, które działają podobnie jak nasze mózgi, muszą halucynować, też powinniśmy rozumieć.
Ale czy jesteśmy w stanie to wszystko zrozumieć, czy ogarnąć także tym naszym naturalnym umysłem i zmysłami wszystkimi sztuczną inteligencję? Bo przecież w annałach historii ludzkości były takie momenty, które wyróżniały się jako punkty zwrotne i o tym chociażby uczymy się właśnie na historii. Między innymi odkrycie ognia, wynalezienie koła, okiełznanie elektryczności. Wszystkie te momenty przekształciły ludzką cywilizację, na zawsze zmieniając bieg historii w dobrą przecież stronę. I teraz stoimy u progu takiego kolejnego wielkiego momentu, stojąc w obliczu nadchodzącej fali technologii, która obejmuje zarówno zaawansowaną sztuczną inteligencję, jak i biotechnologię, czy także między innymi z tych naszych naturalnych mózgów powstaną sztuczne mózgi?
Ja w sumie w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami technologii o tak transformacyjnym potencjale, obiecujących przekształcić nasz dotychczasowy stary świat w sposób, który zarówno budzi podziw, jak i onieśmiela. Z jednej strony potencjalne korzyści płynące z nowych technologii, w tym także sztucznej inteligencji, są ogromne i głębokie, ale z drugiej strony potencjalne zagrożenia związane z tymi technologiami są również i rozległe, i bardzo głębokie. Dzięki sztucznej inteligencji możemy stworzyć systemy, które będą poza nasz własny naturalny mózg wychodzić i będą być może zdane na łaskę algorytmów, których nie do końca jesteśmy w stanie pojąć, objąć tym własnym umysłem i po prostu zrozumieć. Profesor Włodzisław Duch.
wymuszanie politycznej poprawności, gdyż lesie kończy, jak wiadomo, prawda? Gemini zapowiadano na początku tego roku jako wielki nowy system, który nadchodzi i poproszono, żeby przedstawił ojców Ameryki. No ale on musi być politycznie poprawny, więc trzeba było wstawić tam Indianina i prawda, osoby czarnoskóre i tak dalej. Podobnie z papieżami w przeszłości, prawda? Trzeba było tam wstawić kobietę. No, polityczna poprawność w Ameryce, jak wiadomo, zaszła bardzo, bardzo daleko. No i teraz jesteśmy w okresie, w którym kiedyś patrzyliśmy głównie na neurony, jak one ze sobą oddziaływują i budowaliśmy nasze sieci neuronowe w ten sposób, ale w tej chwili zaczynamy inspirować się naukami kognitywnymi, czyli tym, w jaki sposób ludzie myślą, a myślą w ten sposób, że no, czasami mamy szybkie skojarzenia, prawda? I to jest coś, co robił ChatGPT. Szybkie skojarzenia, coś napiszemy, im dokładniej, tym lepsze może skojarzenia, ale jednakże potrzebujemy łańcucha myśli, potrzebujemy agenta, który krok po kroku będzie przetwarzał informacje, a najlepiej, żeby on to zrobił w różny sposób i patrzył, w której gałęzi udało mu się znaleźć coś bardziej ciekawego. Więc zaczynają się tworzyć zarówno drzewa myśli, jak i grafy myśli, które system zaczyna używać. No i nagle okazało się, że wracamy do tego starego podejścia do sztucznej inteligencji, które było oparte na szukaniu różnych rozwiązań, ale szukając te rozwiązania używamy modeli skojarzeniowych, dużych modeli językowych, które nam podpowiadają hipotezy. Połączenie tych dwóch rzeczy daje rewelacyjne wyniki, które zobaczyliśmy 2 tygodnie temu, bo 2 tygodnie temu pojawiła się nowa wersja GPT, o której zaraz powiem. No to pytanie, jak na to patrzeć? Czym to jest? Część osób mówi, a to tylko wymyśla kolejne słowa, to jest stochastyczna papuga, nic nie rozumie, nie wykazuje żadnego rozumienia. No jakby przyleciał jakiś Marsjanin, popatrzył, co się dzieje w naszych głowach, powiedziałby dokładnie to samo, prawda? A to tylko zniczają się tam impulsy, prawda? Co robią nasze mózgi? Dokładnie to samo. Więc ta nasza megalomania może się źle skończyć, jeśli nie zwrócimy uwagi, że jest to jednak nowa, inteligentna, cyfrowa forma. Mustafa Sulejman nazwał to gatunkiem, co jest biologiczną strukturą. Ja wolę mówić o cyfrowej formie bytu i że może mieć nadludzkie możliwości, tak jak w Go ma nadludzkie możliwości, konkurencyjna dla naszej inteligencji. Doprowadzi do radykalnych zmian społecznych, których nie rozumiemy nadal. Chcielibyśmy, żeby była to taka Matka Boska nieustającej pomocy. Ja sobie skupię, bo to jest taki symbol, który na Dalekim Wschodzie każdy zna. Bodhisattwa współczucia, czyli takie uosobienie współczucia, które ma 1000 rąk. 1000 ręka kanon w Japonii, na przykład Guanin w Chinach. W każdej ręce trzyma jakiś przedmiot, który ma być pomocny. Chcielibyśmy, żeby ta sztuczna inteligencja była pomocna na 1000 różnych sposobów właśnie, ale jednakże wykazywała dobre cechy charakteru, była opiekuńcza. No i na razie jednakże cierpimy z powodu technologii, która nas... No, w znacznej mierze kontroluje. Telefon ma pierwszeństwo przed wszystkimi. Jak telefon zadzwoni, moja żona wszystko rzuca, prawda, i no, nie ma szans, żebym mógł dalej rozmawiać, prawda? No więc pytanie, jeśli już będziemy mieli w każdej kieszeni, a już prawie że mamy, taką sztuczną inteligencję, która będzie wszechwiedząca, odpowie na każde pytanie, to o co państwo ją zapytacie? No, Douglas Adams napisał szereg świetnych książek Życie, Wszechświat i cała reszta i tam rozważał takie pytania. No, wielkie pytanie, jaki jest sens życia, wszechświata i tego wszystkiego. Zrobiono superkomputer, 7,5 miliona lat szukał odpowiedzi, a jak znalazł, to co to było? 42. Czyli no, właściwie o co chodzi, prawda? U nas 44 to jest taka słynna odpowiedź. Ale trzeba zrozumieć, co ta maszyna będzie nam mówić. I na pewnym etapie przestaniemy ją zupełnie rozumieć, prawda? Więc w związku z tym można się obawiać, że rzeczywiście sztuczna inteligencja odjedzie bardzo daleko od naszych możliwości poznawczych. Tutaj kolejne kilka etapów tylko wspomnę, które się zdarzyły w ostatnich miesiącach, w czasie tego lata, głównie we wrześniu. To jest to, że maszyna dotychczas nie orientowała się w przestrzeni. W tej chwili wyciągam telefon, telefon patrzy na państwa i mówi, o, jestem w Auli Politechniki Gdańskiej. I on to wie, bo on widział wszystko na tym świecie, a w dodatku, jeśli nałożę takie okulary, projekt Astra, czy w tej chwili Orion to się nazywa, te okulary służą zamiast telefonu, one mi mówią, co ja widzę i one są w stanie być świadome sytuacji i relacji przestrzennych i w związku z tym, jeśli ktoś nad czymś pracuje, tutaj taka pani właśnie podchodzi do tego schematu, który państwo tutaj widzicie i się pyta, jak można usprawnić jego działanie tak, żeby szybciej działało. No a okulary patrzą na to i mówią, o, w tym miejscu, gdzie jest ta strzałka, to ja bym tutaj wstawił cache, bo to przyspieszy działanie. System zaczyna wiedzieć, co się dzieje wokół. Coś, co jest zupełnie bez precedensu.
System zaczyna wiedzieć, co się dzieje wokół, oby tylko człowiek nie zatracił tej właśnie umiejętności, czyli tej wiedzy, co się dzieje wokół, bo ta nowa, inteligentna, cyfrowa forma bytu ma naprawdę nadludzkie możliwości i jest konkurencyjna dla naszej naturalnej inteligencji. Być może doprowadzi do radykalnych zmian społecznych, oby tylko nie zmieniła w nas empatycznego podejścia do pomocy słabszym.